Życia nigdy za dużo. Opowieść o Borysie Pasternaku.
Po wpisaniu w popularną wyszukiwarkę internetową nazwiska Pasternak wyświetlają się kolejno hasła: Pasternak i pietruszka, jak je odróżnić? Pasternak, zapomniane warzywo. Na początku nawet mnie to rozśmieszyło, ale potem pomyślałam, może to nie przypadek. Może z Borysem Pasternakiem jest tak jak z tym korzeniowym warzywem. Też jest zapomniany? Kto go dzisiaj czyta?
Figa z makiem, z Pasternakiem, jest takie powiedzenie po polsku. Ja nigdy nie wiedziałem, co to znaczy i teraz mnie pani oświeciła, że to jest jakieś warzywo zapomniane. Być może zasłużenie. Nie wiem, no mnie się nie wydaje, żeby Pasternak był zapomniany. Pod jakimś względem w ogóle cała rosyjska literatura jest zapomniana, no bo kto ją w ogóle czyta? Czy też dzisiaj koncentrujemy uwagę na zupełnie drugorzędnej jakiejś literaturze, która przychodzi z Zachodu bardzo często, albo po prostu jakieś, nie wiem, domy nad rozlewiskiem, czy podobne kocopały. Natomiast z samymi Rosjanami też jest pewien kłopot, dlatego że takie nieprawdopodobne zjawisko, jakim jest Pasternak, przesłaniają zupełnie tuzinkowe powieści, czy tuzinkowi pisarze. Weźmy Mistrza i Małgorzatę. To jest oczywiście niezła książka, prawda? Tam jest dużo czary-mary i Grupa Diabłów, no w ogóle sensacja, ale jest to w porównaniu z powieścią Pasternaka, jest to powieść całkowicie drugorzędna. I właśnie tak jest z literaturą i kulturą rosyjską, to znaczy pewne napompowane, obrośnięte jakąś legendą rzeczy, jak na przykład właśnie Mistrz i Małgorzata, przesłaniają całkowicie arcydzielne utwory, by przypomnieć chociażby, nie wiem, no, Sołoguba, Miłki Bies, czy Czechowa, nawet Dostojewskiego, do którego się dzisiaj coraz rzadziej sięga. No to taki signum temporis. Ale ci, co mają ochotę sięgnąć, sięgają. Więc bez przesady. Znaczy, ja uważam, że Pasternak nie przeminie, jest po prostu zbyt wielki. Pasternak powiedział dla mnie rzecz nieoczekiwana całkowicie. Nie spodziewałem się tego po poecie, który powiedział, że największym jego osiągnięciem artystycznym jest Doktor Żywago. Poeta powiedział o prozie, opowieści, którą traktujemy z perspektywy poematu czy wiersza, zawsze jednak jako coś drugorzędnego. Powieść może napisać każdy głupi, ale wiersza już nie. Oczywiście pracę nad powieścią zaczął z takim poetyckim przytupem, dlatego że rozpoczął od wierszy Jurija Żywago, które są na końcu książki dołączone, a później cała ta powieść. Ale ta powieść Pasternaka stoi w jednym szeregu z takimi potężnymi opisami epickimi jak Wojna i pokój, Anna Karenina, czy inne dzieła prozatorskie największych XIX-wiecznych rosyjskich pisarzy. No to jest nawiązanie do ich tradycji, no właśnie ta książka. Sam Pasternak minimalizował swoje poetyckie starania. Oczywiście możemy spekulować, co by się działo teraz z Pasternakiem, gdyby nie doktor Żywago. No przecież doktor Żywago, którego znamy również z ekranizacji, z Omar Sharifem, ojej, jakie to były fantastyczne. Moja mama bardzo lubiła taki przystojny Omar Sharif, Jurij Żywago. Czyli jemu jeszcze w takiej karierze dopomogły media, to jasne, ale, no ale weźmy Cwietajewą, co najmniej równorzędną pod względem talentu poetkę rosyjską, no jest dużo mniej znana, więc pomogła powieść Pasternakowi. Lata 30. to był, prawda, wielki głód na Ukrainie, kolektywizacja przymusowa, przede wszystkim represje potworne, 36-37 rok, Jeżow. Wtedy Pasternak wydaje taki tomik wierszy Powtórne urodziny, w którym opiewa całkowicie beztrosko właśnie krajobraz rosyjski, a to step, a to piękne łany zboża. Łany zboża, gdzie tego zboża nie pozwalano na Ukrainie zbierać pod karą śmierci. I Pasternak wysławia codzienność i trud prostego człowieka. Więc można powiedzieć, że pisze o kraju, w którym żyje się szczęśliwie i bezpiecznie, ale przecież tak nie było. I u nas w Polsce miał wielkie pretensje do Pasternaka właśnie o to Miłosz, że poeta nie może kłamać. Nie można Pasternaka posądzać o naiwność albo o jakąś złą wiarę. Natomiast można stawiać inne pytanie, dlaczego ludzie chcą być czasami oszukiwani. Być może właśnie odpowiedzią na to pytanie jest ten tom wierszy, wczesny tom wierszy z lat 30. Pasternaka. Po prostu być może są takie chwile, że ludzie potrzebują poety po to, żeby ich okłamywał pięknymi słowami. Nie wiem, inaczej sobie tego nie mogę wytłumaczyć, dlatego że tylko taki może być chyba sens pięknej poezji, która powstaje w bardzo mrocznych czasach. Pasternak nigdy nie napisał niczego złego o Stalinie. Proszę zwrócić uwagę, że jego nazwisko nie pojawia się ani razu w powieści. Raz chyba się pojawia nazwisko Lenina w takim mało korzystnym kontekście. Natomiast Mandelsztam, jego wielki przyjaciel, jednak napisał wiersz o Stalinie, porównując go do wąsatego karalucha. Oczywiście Stalin znał ten wiersz i prawie na pewno Mandelsztam z tego powodu trafił do gułagu, gdzie go zamordowano. Ale i to nie jest rzeczą prostą, dlatego że to jest bardzo znana anegdota, jak to Stalin nocą dzwoni do Pasternaka. To my to sobie też musimy uzmysłowić kulturę telefonu. Rosjanie byli, czy też są nadal, namiętnymi telefonistami. To znaczy oni uwielbiają dzwonić do siebie, być może dlatego, że tam przestrzeń jest ogromna, więc żeby z kimś się spotkać, to trzeba było jechać. Wystarczył telefon. No i oczywiście korzystał z tego Stalin namiętnie, bo dzwonił i się bawił, tak jak każdy satrapa, w kotka i myszę. Więc zadzwonił do Pasternaka nocą i zapytał: towarzyszu Pasternak, co sądzicie o poezji Mandelsztama? I wtedy Pasternak, który miał słyszeć po raz pierwszy i ostatni Stalina zwracającego się do niego, zaczął kręcić, że oni się wywodzą z dwóch różnych tradycji poetyckich, że w gruncie rzeczy on nie ma za wiele wspólnego z Mandelsztamem. Wtedy Stalin się odezwał: zaraz, powiedzcie mi, to jest wybitny poeta, czy nie? No i tutaj znów nie usłyszał żadnej prostej odpowiedzi od Pasternaka. I są dwie wersje zakończenia tej rozmowy. W pierwszej, mniej życzliwej wersji, mniej życzliwej dla poety, Stalin miał powiedzieć: wiecie co, ja lepiej bronię swoich przyjaciół niż wy. Ale bardziej prawdopodobne jest inne zakończenie. Pasternak zresztą wiele razy powtarzał, że wtedy Stalinowi powiedział: ja bym chciał z towarzyszem Stalinem porozmawiać jeszcze raz. A Stalin pyta: o czym? Pasternak mu odpowiada: o życiu i o śmierci. I Stalin odwiesił telefon wtedy. Parę miesięcy po tej rozmowie Mandelsztama zamordowano. Cały ten chłam, myślę tutaj, to jest ten skrót chudożniki, artisty i muzykanty. To jest taki związek zawodowy trochę artystów w Rosji radzieckiej. Więc cały ten chłam, ci czynownicy pochodzący stamtąd, no oczywiście, że poeci utrudniali życie jak tylko mogli. Nie dawali mu żadnych nie tylko nagród, ale też zwyczajnie żyć, więc on czasami głodował, a miał na wyżywieniu ileś kobiet, które bardzo kochał, więc te pieniądze były mu potrzebne do zarżnięcia, można powiedzieć. Skoro był zapis na jego poezję, no to ratowano go. No trochę tak jak w Polsce kiedyś, że pewnych osób nie wydawano, ale pozwalano, żeby tłumaczyły różne rzeczy. W ten sposób zawdzięczamy właśnie takim nadgorliwym czynownikom od kultury, z chłamu, kongenialne zupełnie tłumaczenia Szekspira na rosyjski, które zrobił Pasternak, ale co więcej, Pasternak był uzdolnionym językowo poetą, więc przełożył również Fausta Goethego. Przekładał poetów polskich, przekładał poetów gruzińskich, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Czy bez Olgi Iwińskiej nie byłoby doktora Żywago?
Tak, to podobno ona go namówiła do napisania tej powieści. Pracę nad nią zaczął zaraz po wojnie. Pochłonęły mu ostatnie 10 lat jego życia. Olgę Iwińską, która była od niego młodsza kilkadziesiąt lat, no on poznał w 1946 roku w redakcji miesięcznika Nowy Mir. Olga Iwińska stała się jego muzą. a do pewnego stopnia jego przeznaczeniem. Jedno i drugie twierdzi, że jest w tym drugim zakochany na umór, to znaczy, że to w ogóle nie jest krótka fascynacja, prawda, wybitnym poetą, albo ze strony poety krótka fascynacja, którą łatwo nasycić ciałem młodej asystentki. Nie, to jest miłość wzajemna. I Wińska po jakimś czasie z Pasternakiem zachodzi w ciążę. Oboje są z tego powodu bardzo szczęśliwi, ale ona zostaje aresztowana. Oczywiście to nie ona jest przedmiotem zainteresowania ze strony śledczych komunistycznych, tylko Pasternak. I znane jest, bo wypłynęły scenogramy z jej przesłuchania. Śledczy namawiają ją do tego, żeby obciążyła swoimi zeznaniami jej partnera. I o co im chodziło? No oczywiście o działalność antykomunistyczną, no szpiegowską. Ona nie chce, ona mówi, nie, ja tam nic takiego nie będę mówiła, bo to jest nonsens. A oni mówią, ale znaleźliśmy podczas przeszukania książkę w języku angielskim o nim. Więc ona tłumaczy tym tłukom, że owszem, to jest o Pasternaku, tylko nie o Borisie, tylko o jego ojcu, który był wybitnym malarzem i o którym powstała monografia w języku angielskim. No więc oni dociekają, a czy pani naprawdę go kocha? Dopytują. Czy tam, czym był wywołany wasz związek z Pasternakiem? Przecież on był starszy. Ona mówi miłością. Po prostu się w nim zakochałam. I Wińska poroniła w areszcie. Została skazana na 5 lat łagrów, odsiedziała 3. Co robi w tym czasie Pasternak? Oczywiście zajmuje się jej dziećmi, bo ona miała 2 dzieci z pierwszego małżeństwa. Trudno mi to sobie wyobrazić, ale wydaje mi się, że on je przygarnął i wychowywał razem ze swoją żoną Zinajdą. Ona wychodzi na wolność i przenosi się do Pierdziełkina. To jest podmoskiewska miejscowość, w którym mieszka Pasternak. On jej pomaga tam zbudować dacze. Czyli można powiedzieć, że żyje podwójnie. W ciągu 15 minut przenosił się od żony do kochanki i odwrotnie, więc w mniejszej daczy mieszka z Olgą, w większej z Zinajdą. Śniadanie spożywa tu i tam. Spaceruje na zmianę z jedną panią, potem z drugą panią. Wyobrażam sobie, że nawet komplementy prawi tak samo podwójnie. Listy wysyła zawsze w 2 kopiach. W tym sensie podwójne życie, że podwójne to nie znaczy, że jakieś sekretne, utajone, tylko zawsze z kopią do, prawda? To znaczy, że wszystkiego 2 razy. No, myślę, że tak jest z każdym wybitnym poetą, że mu tego życia nigdy nie jest za dużo, że wszystkiego jest za mało, że musi je multiplikować. On zresztą zawsze, tak jak wspominałem, zawsze się o te swoje kobiety troszczył. No, troszczył się o pierwszą żonę, którą utrzymywał do końca życia. Troszczył się o swoją drugą, Zinajdę. Troszczył się o kochankę swoją. Jak miał otrzymać honorarium za Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, to do Komitetu Noblowskiego napisał, żeby koniecznie podzielili to na 2 części i przesłali na 2 osobne rachunki, prawda? Właśnie na rachunek Olgi i na rachunek Zinajdy. No. Niestety źle się to skończyło dla Olgi, znów. Znów się przyczepili do niej śledczy komunistyczni, tym razem za niedozwolony obrót walutą. Tym razem w tych łagrach spędziła aż 4 lata. Fantazja śledczych oczywiście nie ma żadnych granic, więc razem z matką córka wędruje za kraty również. W latach 90. taki bardzo wybitny czeski reżyser Juraj Hertz kręci niebywale wzruszający film właśnie o Oldze Iwińskiej. Piękny obraz, gdzie widać, że miłość do Pasternaka była absolutnie treścią jej życia. Tuż po nakręceniu tego filmu umarła, ale potem 2 lata później wyszły jakieś papiery, że jednak była agentką KGB, która miała go jak gdyby rozpracowywać, donosić o tym, co poeta robił, żeby tajna policja miała go zawsze pod kontrolą. Mówimy o strasznych czasach i mówimy o potwornych metodach łamania ludzi, więc gdzieś na samym początku mogło tak się dziać, że ona jednak była wtyką bezpieczeństwa, ale myślę, że to tylko na samym początku, a później miłość wszystko zwyciężyła. Thank you.
jest powieść Doktor Żywago, historią miłosną na tle rewolucji w Rosji, melodramatem z panoramą historyczną, czy epopeją o dylematach rosyjskiej inteligencji w pierwszej połowie XX wieku.
No myślę sobie, że jednak chyba przełom w dziejach Rosji. To jest najważniejsza rzecz. Dwie Rosje, prawda? Rosję, za którą warto tęsknić. Też bym jej oczywiście nie idealizował, to przecież Rosjanie w końcu nam dali nieźle popalić, ale taka właśnie Rosja spółdzielniestirowa. Taka Rosja przepojona też świętością. Gdzieś ona, ta rosyjska inteligencja z przełomu XIX-XX wieku, przecież wtedy, kiedy powieść się zaczyna, Rosja przeżywa nieprawdopodobny rozkwit kulturalny. Jeżeli pani zacznie czytać doktora Żywago, pierwsze 30 stron, to jest dokładnie ten typ rozmowy, najbardziej fascynującej rozmowy filozoficznej. I dokładnie tak jest skomponowana ta książka. To znaczy od razu jesteśmy, można powiedzieć, w środku zagadnień, które ożywiały inteligencję rosyjską. Wuj małego Jurija, który jest takim amalgamatem, że syntezą wszystkich myśli, które charakteryzowały filozofów tak zwanego odrodzenia filozoficzno-religijnego w Rosji. Więc na pewno ta książka jest dla mnie fantastycznym sposobem zarejestrowania tego przełomu. Kiedy jedna ta Rosja, którą warto kochać, odchodzi, budzi się całkowicie otchłanna Rosja. Rosja niszczona i budowana na nowo przez rewolucję. I chyba rewolucja mnie tam bardzo interesowała. To znaczy sposób, w jaki w ogóle Rosjanie, wielcy Rosjanie, jak zaczynają mówić o rewolucji, to mówią o niej na dwa sposoby. Religijnie nastrojeni intelektualiści mówią, że to jest kara boska, potępienie. Ale jeszcze częściej widzi się w rewolucji pewien proces naturalny. I to jest taka natura, która tworzy wartości moralne. To jest bardzo ciekawe. W Rosji jest to jedno z drugim bardzo powiązane. Natura, która wpływa i tworzy w ostatecznym rezultacie wartości moralne. Podobnie jest u Pasternaka. Wielkie rewolucje, wielkie wojny, w ogóle dla Rosjan, nie tylko dla Pasternaka, ale na przykład dla Tolstoja, to są takie wielkie przemieszczenia w obrębie przyrody. I w tym sensie na historię, na naturę nie wpływają wielcy bohaterowie. Lub przynajmniej nie tylko oni. Historia, czy też właśnie ta rewolucja, ona jest także domeną cichych, pokornych ludzi. Ale dla Żywagi i dla Pasternaka takim archetypem współczesnych rewolucji była rewolucja 1905 roku. Ona mieściła w sobie taką zasadniczą nadzieję na pojednanie się ludu z inteligencją. Trochę jak u nas za czasów Solidarności. Właśnie ta rewolucja, rewolucja 1905 roku, ona była taką przestrzenią dla Rosjan, którzy zawsze byli trzymani krótko za twarz przez policję carską, przez cara. Ona była właściwą artykulacją wolności. Rewolucja 1917 roku to już było zupełnie co innego. To już taki całkowicie niekontrolowany żywioł, gdzie już nie ma mowy o żadnym pojednaniu inteligencji z ludem. Jest to taka gigantyczna erupcja resentymentu. Teraz my wam przywalimy, także nie będzie już co zbierać. I tak się stało.
Powieść od początku stała się legendą. Przez 2 lata blokowano jej wydanie w Związku Radzieckim. Dopiero w 1957 roku maszynopis trafia do Włoch, gdzie zostaje przetłumaczony i opublikowany. Maszynopis doktora Żywago trafia też do Polski i mimo cenzury fragmenty powieści udaje się wydrukować w piśmie literackim Opinie.
W Rosji z doktora Żywago ukazały się chyba w latach 50. tylko wiersze. Książka po raz pierwszy ukazała się w języku włoskim, miała swoją prapremierę. Polscy artyści wykazali się nie jeden raz wielkim gestem w stosunku do Pasternaka i wtedy, kiedy mu było bardzo ciężko, kiedy naprawdę biedował, nie miał przecież pieniędzy, no ratowali go jakimiś mniej lub bardziej drobnymi sumami. On umiał się odwdzięczyć i do Polski wysłał kopię manuskryptu. Ona się nie ukazała, ale bardziej interesująca jest kontrowersja, która wynikła z konieczności przekładu po raz drugi na język polski tej powieści. Pierwsze tłumaczenie było pióra Jerzego Stępowskiego i ono się ukazało w paryskiej kulturze w latach 60. W latach 90. ukazało się tłumaczenie pióra Ewy Rojewskiej Olejarczuk. Wtedy dopiero się zaczyna taki tekst, który się ukazał pióra pani Anny Bojarskiej, która powiedziała, że to jest w ogóle skandal, że jej się słowo żywago, nie żywago, prawda, tak jak proponował Stępowski, tylko Olejarczuk Rojewska żywago, że jej się to z żyganiem kojarzy, tak jak cały ten przekład. Była to namiętna krytyka, ale myślę, że nieusprawiedliwiona, dlatego że przekład Stępowskiego, oczywiście nie pozbawiony uroku, czyta się chyba gorzej. Mnie w każdym razie się czytało gorzej, dlatego że tam jest bardzo dużo rusycyzmów, czego u pani Rojewskiej Olejarczuk nie ma. Tam są ładnie stawiane zdania. Nie, to nie jest moje tylko odosobnione stanowisko. Podobnie twierdził świętej pamięci Zbigniew Podgórzec, bardzo wybitny przecież i tłumacz z rosyjskiego, i znawca kultury rosyjskiej. Ale była bardzo to silna kontrowersja, prawda? Dlaczego mamy mieć dwa przekłady, jeden gorszy, drugi lepszy w jednej powieści? A ja bym jeszcze dodał, gdybym umiał, to trzeci nawet. Dlaczego mamy się ograniczać, skoro jest to powieść tak piękna, można ją cały czas, to jest luksus, prawda, że my możemy stale mieć od nowa, Rosjanie mają tylko jednego doktora Żywaga, a my możemy mieć go co pokolenie, ale komu to szkodzi, no.
Parszywa owca, chwast literacki, oszczerca, nawet świnia nie paskudzi tam, gdzie je. Tak pisano w radzieckich gazetach o Pasternaku po przyznaniu mu literackiej Nagrody Nobla w 1958 roku. Hasło do nagonki na pisarza dał sam pierwszy sekretarz partii komunistycznej, towarzysz Chruszczow.
Wściekli się. Oczywiście kazali Pasternakowi wszystko odkręcać, to znaczy, żeby on plunął na siebie, plunął na powieść. On uległ oczywiście, dlatego że żył pod ogromnym naciskiem władz, no, ale pieniądze dla kochanki i dla żony spłynęły, więc i wilk syty, i owca cała. On musiał iść trochę na współpracę z władzą, no bo to był policzek, ten gest odebrano, zresztą chyba w jakiejś mierze słusznie, jako gest polityczny, a to był taki policzek dla tej władzy, więc nic dziwnego, że poeta znalazł się pod bardzo silnym naciskiem. W związku z tym pożył krótko. Kosztowało go to na pewno sporo i zachorował, on umarł na raka płuc, ale nie należy jednak zapominać, że jego powieść, doktor Żywago, on sam tę swoją powieść uznawał za absolutne ukoronowanie swojej twórczości.
Życia nigdy za dużo. Borysa Pasternaka i jego powieść Doktor Żywago przybliżał profesor Piotr Nowak, a wysłuchała go Agnieszka Czarkowska.